Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Dzisiaj poproszono mnie, prawda, abym powiedział kilka słów odnośnie ojców Kościoła, odnośnie modlitwy. Więc zaproponowałem ja taki tytuł, który Państwo znacie i który już przeczytaliście. Nazywa się on Modlitwa jako poznanie u ojców Kościoła. Jest to temat dosyć trudny, dlatego że może być potraktowany dosyć powierzchownie, prawda? Można powiedzieć kilka słów o ojcach, o modlitwie i tak dalej, o poznaniu Boga, a z drugiej strony jest to temat bardzo głęboki, który może sięgać bardzo głęboko do istoty życia duchowego człowieka, głęboko do istoty poznania Boga, które jest poznaniem nie intelektualnym, jak będziemy mówić, ale jest poznaniem innym, poznaniem duchowym. I tak się złożyło, że dzisiejsze nasze spotkanie przypada w niedzielę, kiedy Cerkiew czci pamięć świętego Grzegorza Palamasa, w pewien sposób podkreślając właśnie ten aspekt duchowego poznania Boga. To oczywiście jest przypadek, jeśli są przypadki w życiu, że ten nasz temat zbiegł się z taką niedzielą. Niemniej jednak bardzo się z tego cieszę i to w pewien sposób podkreśla i będziemy w jakiś sposób podkreślać to znaczenie poznania Boga w sposób duchowy. Więc po pierwsze temat nasz dotyczy modlitwy jako poznania Boga u ojców Kościoła. A więc z jednej strony jest to, można powiedzieć kilka słów o modlitwie. Drugi taki człon tematu to jest poznanie Boga. I trzecie to jest ojcowie Kościoła. Być może mojej tej prezentacji krótkiej będę troszeczkę zbyt akademicki, może zbyt rutynowo potraktuję ojców Kościoła. Niemniej jednak chciałbym kilka słów powiedzieć, kim są ojcowie Kościoła. Ojcowie Kościoła to nie są wszyscy święci, których my znamy, to nie są wszyscy asceci, którzy żyli na przestrzeni wieków, chociaż absolutnie nie odmawiamy im również kategoryzacji ojcostwa duchowego. No to w takich szkolnych kategoriach trzeba powiedzieć, że ojcami Kościoła nazywamy pisarzy, którzy żyli przede wszystkim w pierwszym wieku chrześcijaństwa, a dokładniej mówiąc, ich życie, ich twórczość jest związana z nauczaniem i ich teologią w okresie soborów powszechnych. To jest od IV wieku do VII wieku. Ale my nie zamykamy tymi granicami, jak gdyby roli duchowego ojcostwa, czy ojców w cerkwi właśnie w związku z ich szczególnym wkładem w wyrażenie dogmatyczne nauczania cerkwi, nauczania Kościoła. Chociażby święty Grzegorz Palamas, którego niedziela dzisiaj, którego pamięć wspominamy w tą niedzielę, żył w wieku XIV, a więc wychodzi gdyby poza ramy tego ścisłego określenia i uszeregowania ojców cerkwi. Niemniej jednak absolutnie zaliczany jest właśnie do nauczycieli, do ojców Kościoła, jako tych, którzy poprzez swoją naukę teologiczną wpłynęli na kształtowanie się i dogmatu, w tym wypadku gdyby postawy duchowej czy wartości poznania Boga. Więc przede wszystkim będziemy mówili i zwrócimy się do ojców, którzy żyli właśnie w pierwszym tysiącleciu, których życie było związane w ten czy inny sposób z nauczaniem, czy to chodzi o nauczanie dogmatyczne, czy też ascetyczne. To też trzeba powiedzieć, że jest inne nieco podejście pisarzy kościelnych do kwestii dogmatycznych biskupów, czy takich teologów jak święty Bazylii Wielki, Grzegorz Teolog, czy Grzegorz z Nysy. Inne nieco podejście ascetów, Makary Egipski, czy Ewagriusz z Pontu. To są już typowo ojcowie cerkwi, którzy rozwinęli jak gdyby, pojęcie duchowości i poznania Boga właśnie poprzez modlitwę. A więc określając, kim są ojcowie cerkwi, możemy przejść teraz do kwestii poznania Boga. Trzeba powiedzieć, że poznanie ogólnie, w tym i poznanie Boga, leży w naturze człowieka. Apostoł Paweł mówi w liście do Tymoteusza, że należy, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest, człowiek w swoim życiu powinien poznawać prawdę. I jest to założone w jego naturze i jest to częścią jego życia. Święty Maksym Wyznawca będzie mówił, że człowiek, który nie poznaje prawdy, grzeszy. A więc poznawanie prawdy jest jak gdyby założone w naturze człowieka, a tą prawdą u ojców cerkwi, i my to wiemy, jest przede wszystkim Bóg, ale nie tylko. Poznanie jest też pojęciem bardzo szerokim i w kontekście intelektualnym, prawda, każda nauka jest tego rodzaju poznawaniem, a więc my w swoim życiu jesteśmy zobowiązani do poznawania, do, można po ludzku mówiąc tak, kształcenia się. Więc jest to założone w naszej naturze i to powinniśmy właściwie czynić. Jeśli chodzi o poznanie Boga, termin jest dosyć stary, używany już był przez filozofów i na przestrzeni wieków zadawano sobie pytanie właśnie, w jaki sposób można poznawać Boga i czy jest to możliwe poznanie Boga. Filozofowie greccy, starożytni filozofowie nie zadawali sobie pytania, czy Bóg jest. Zadawali pytanie, kim Bóg jest. Dla nich było jasne, że Bóg jest. Ale kim On jest? Jakim jest ten Bóg? To było główne pytanie, które było przez nich zadawane i na które szukali odpowiedzi. I my wiemy, że wśród filozofów starożytnych wiele było takich stwierdzeń absolutnie, powiedzmy, poprzedzających chrześcijańskie objawienie. To nikt inny jak Platon powiedział, że Bóg jest duchem. Oczywiście my te wyrażenia znajdujemy również i w Piśmie Świętym. Natomiast wartość filozofii pogańskiej, starożytnej, w naszym odczuciu i w odczuciu ojców cerkwi była bardzo duża. Jeśli sięgniemy do dzieł filozofów, być może tutaj na sali są osoby, które zajmują się filozofią, to absolutnie wiele stwierdzeń Platona czy Arystotelesa zostaną wplecione albo jakby w pewien sposób wprzęgnięte do teologii chrześcijańskiej w późniejszych wiekach. I to ojcowie kapadoccy będą właśnie prokursorami, można powiedzieć, tej idei. I filozofia starożytna będzie się cieszyć dużym poważaniem wśród ojców. Mało tego, na przykład Klemens Aleksandryjski w niektórych cerkwiach uważany jest za świętego, ale nie jest on powszechnie określony jako świętym. Mówił, że o ile dla Hebrajczyków objawieniem było Pismo Święte Starego Testamentu, to dla Greków tym objawieniem o Bogu byli filozofowie. A więc wartość poznania filozoficznego w wschodniej części Kościoła była zawsze ważna, podkreślana i istotna. Dlatego też, być może podróżując w niektórych miejscach, jak ja zauważyłem to w Rumunii, wśród fresków, które zdobią cerkwie z zewnątrz, wśród proroków starotestamentowych można spotkać Platona i Arystotelesa. Oczywiście filozofowie ci nie znali Boga Izraela, nie znali Boga prawdziwego. Niemniej jednak ich gdyby wiedza o Bogu, ich ponadnaturalne objawienie Boże, gdyby sprawiło to, że świadomość nasza, świadomość kościelna umieściła ich właśnie w tak ważnym miejscu. Więc poznanie Boga od zarania interesowało człowieka i zadawano sobie pytanie, kim on jest, jakim on jest i w jakiej mierze można Boga poznać. Jeśli sięgniemy do ojców kapadockich, a my do nich niedługo sięgniemy dosyć znacząco, to ojcowie kapadoccy powiedzą, że Bóg w swojej istocie jest niepoznawalny. Trzeba tylko pamiętać, że ojcowie kapadoccy, a ojcami kapadockimi nazywamy grupę ojców, którzy mieszkali w Kapadocji po prostu. W dzisiejszej krainie, w Turcji, mniej więcej środkowej Turcji, być może z Państwa ktoś podróżował i był w tej krainie, pięknej krainie, starożytnej i starożytnej chrześcijańsko, można powiedzieć. Ojcami kapadockimi ogólnie nazywamy właśnie świętego Bazylego, nazywamy Grzegorza teologa, jego przyjaciela i brata Bazylego, nazywamy Grzegorza z Nysy. Trzeba pamiętać, że oni nauczali i tworzyli w pewnych, zresztą wszyscy, tworzyli w pewnych warunkach historycznych, politycznych, teologicznych. Ojcowie kapadoccy żyli w okresie, kiedy w Kościele dominował arianizm. Arianizm jest to nauczanie chrześcijańskie, które było charakterystyczne dla IV wieku, można powiedzieć. Można nazwać arianizm swego rodzaju takim humanizmem chrześcijańskim. Ogólnie rzecz ujmując, arianie byli to chrześcijanie, tak, nawet powiedzmy oficjalny kościół, poczynając od okresu po pierwszym Soborze Powszechnym, czyli po 325 roku, cesarz Konstanty Wielki sam się nawrócił na arianizm i praktycznie przez całe swoje świadome życie, może nieświadome, ale w tym kontekście chrześcijańskie życie, pozostawał arianinem. Chociaż jest uważany za równego apostołom. Tytuł, który nosi, jest równy apostołom. Został ochrzczony tuż przed swoją śmiercią, również przez biskupa arjańskiego. Więc arianizm, ogólnie rzecz ujmując, być może zbyt mocno angażował się w filozoficzne podejście. Jeśli chodzi o teologiczny aspekt, krótko mówiąc, odmawiał boskości dla Syna Bożego. Absolutnie podkreślał boskość Boga jedynego w Trójcy, natomiast dla Jezusa Chrystusa odmawiał boskości, nazywając go stworzeniem albo też stworzeniem Ojca. A jeśli jest stworzeniem Ojca, to jest jak stworzenie każde inne. To jest i człowiek, i zwierzęta, i rośliny, i ryby. A więc stworzenie Boże nie posiada natury Bożej. Dlatego tak ważnym było, aby ojcowie kapadoccy podkreślali, że Syn nie jest stworzeniem, a zrodzeniem. Dlatego, że zrodzenie jest przekazaniem natury. A więc jeśli Syn Boży, Jezus Chrystus, jest zrodzony z Ojca, to jest również Bogiem. Arianie odmawiali tego boskości dla Syna Bożego. I w dziele poznania Boga opierali się w dużej mierze na platonizmie, który mówił, że poprzez oczyszczenie swego umysłu człowiek jest w stanie kontemplować istotę Bożą. Jeśli na przykład sięgniemy do listów świętego Bazylego, jest bardzo taka żywa polemika z arianizmem, gdyby odpowiada na pytanie. Pytacie nas, czy znamy Boga? Jeśli odpowiemy tak, prawda, to co wy o Nim wiecie? A jeśli powiemy, że nie, to również jest nieprawdą. A więc Bazyli będzie mówił, że właściwie pytanie jest źle postawione. I będzie podkreślał, że istoty Bożej my nie jesteśmy w stanie poznać. W jednym z listów porównuje on do pewnego Tymoteusza, tak? Czy znamy Tymoteusza? Czy znasz Tymoteusza? Więc znamy Tymoteusza, tak? Wiemy, jak on wygląda, znamy jego charakter, znamy od wielu lat, ale istoty Tymoteusza my nie znamy. Tak w sumie rzecz biorąc, to my o człowieku nie jesteśmy w stanie aż tak mocno dogłębnie powiedzieć, kim on jest. I dlatego też ojcowie podkreślają, że Boga właściwie w swojej istocie nie można poznawać. I Bazyli podkreśla, że istota boska jest transcendentna, niepoznawalna i przewyższa wszelki ludzki rozum. Bez względu na to, że człowiek jest stworzeniem Bożym, to istoty Bożej nie może poznawać. I tutaj przytoczę kilka takich przykładów, które zarówno Bazyli eksponuje, jak i jego przyjaciel Grzegorz z Nazianzu. W liście, jednym z listów mówi tak. Otóż my orzekamy, że słowo znać jest wieloznaczne. Głosimy bowiem, że znamy wielkość Boga, Jego wszechmoc, mądrość, dobroć, opatrzność trąskającą się o nas, znamy sprawiedliwość Jego wyroków, ale samej istoty Jego nie znamy. I to będzie przejawiało się i powtarzało się bardzo często w jego pismach. Człowiek dochodzi do stwierdzenia, jak gdyby o tym, że istota boska jest niepoznawalna i Bożej istoty nie możemy poznać. W innym liście mówi tak. Poznanie zatem istoty Boga to uświadomienie sobie niemożności zrozumienia Jego istoty. Więc poznać Boga to znaczy stwierdzić, że my nie możemy Jego poznać. Bazylii będzie też mówił o tym, że informacje o Bogu, wiedzę o Bogu zdobywamy poprzez wiarę. Może ona być pojmowana jako dar Boży, ale najczęściej wiarę naszą opieramy na doświadczeniu. To jest również, jak gdyby pogląd z jednej strony Platona, z drugiej strony Arystotelesa. Co jest najpierw? Czy najpierw jest wiara, a potem jest, widzimy dzieła Boże? Czy najpierw są dzieła Boże, a więc na podstawie dzieł Bożych my możemy mówić o Bogu? I Bazyli nie stwierdza jednoznacznie. Jak gdyby te dwa pojęcia prowadzące do Boga ujmuje jednoznacznie. Mówi tak. Co jest wcześniejsze, poznanie rozumowe czy wiara? Otóż my orzekamy, że w ogóle na gruncie wiedzy wiara poprzedza rozumowe poznanie. Na gruncie natomiast zajmującego wykładu wiedzy o Bogu, jeśli ktoś orzekł, że rozumowe poznanie poprzedza wiarę, to nie przeciwstawiamy się temu. To znaczy, czy my dochodzimy do wiedzy o Bogu, mając wiarę jako dar, wiemy, że Bóg istnieje, tak? Wiemy, że mamy wiarę, Bóg istnieje i wszystko, co stworzył, co nas otacza, jest Jego dziełem. I drugi sposób, widzimy świat uporządkowany, harmonijny, prawda? Wszystko w tym świecie ma swój porządek. A więc na podstawie stworzenia Bożego my dochodzimy, że w tym świecie musi być jakiś zegarmistrz, jakiś taki mistrz, który to wszystko urządził. A więc na podstawie dzieł stworzenia my dochodzimy, że Bóg istnieje. A więc Bazyli mówi, że i możemy mówić o tym, że na podstawie stworzenia poznajemy Boga, albo też mając wiarę możemy stwierdzić, że wszystko to jest Jego dziełem. I on tutaj jednoznacznie nie określa się po stronie platonizmu czy arystotelizmu. Dla niego jedno i drugie ma swoją ważną wartość. Więc poznanie i wiara w tym wypadku przeplatają się ze sobą wzajemnie. Czy to oznacza, że znamy istotę Bożą? Bazyli powie, że nie. To jest Bóg odkreśla, czy otwiera wiedzę o sobie w tym, co zechce. W wierze natomiast, mówi też w liście, której przedmiotem jest Bóg, jako pierwsza narzuca się myśl, że Bóg istnieje, a dochodzimy do niej na podstawie dostępnych naszemu rozeznaniu wszelkich dzieł Boga. Poznajemy Go bowiem właśnie na podstawie dzieła stworzenia świata, rozważając mądrość Boga, Jego wszechmoc, dobroć i wszystkie inne niewidzialne bezpośrednio dla oka Jego przymioty. To był Bazyli. Grzegorz z Nazianzu, przyjaciel z młodości i z późniejszego okresu życia świętego Bazylego, absolutnie również będzie podkreślał, że Bóg w swojej istocie jest niepoznawalny. W swoje mowy, ważne mowy, Grzegorz teolog wygłosił w Konstantynopolu. Wówczas, kiedy w stolicy absolutnie dominującą była opcja ariańska chrześcijanizmu i właściwie Grzegorz był jedynym biskupem, który sprawował nabożeństwa w niewielkiej świątyni Anastasis i tam wygłosił swoje mowy teologiczne, tak zwane mowy teologiczne. Właśnie gdyby konfrontując swoją teologię z arianizmem, również gdyby w kontekście poznania Boga. Grzegorz jest bardziej poetą i fragment, który przeczytam, on tak brzmi bardziej poetycko. Nawiązuje do Starego Testamentu, bo tego Starego Testamentu jeszcze nawiążemy. Widzicie, co mi się przydarzyło, przyjaciele moi. Biegłem w tej myśli, że Boga uchwycę i tak wszedłem na górę i chmurę rozpędziłem. Kiedy zaś przypatrzyłem się z trudem, zobaczyłem Boga od tyłu. Oczywiście Grzegorz nawiązuje do wchodzenia Mojżesza na Synaj, prawda? I to gdyby używa tego tła do pewnych ascetycznych wyrażeń. I to zasłonięty skałą, słowem, które za nas stało się ciałem. I wyjrzawszy za skały, zobaczyłem nie tę pierwszą i niezmieszaną naturę i sobie samej znaną, mam tu na myśli Trójcę, która pozostaje poza pierwszą zasłoną i jest zakrywana przez cherubinów. Ale tę ostatnią, do nas dochodzącą, to są właśnie plecy Boga. To jest Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, nazywa synami, plecami Bożymi. To jest Mojżesz nie zobaczył to, co miał zobaczyć. Zobaczył Boga zasłoniętego skałą i to od tyłu, prawda? Czytamy w Piśmie Świętym. A więc dla ojców cerkwi właśnie te plecy Boga to jest to, co mógł zobaczyć, to zobaczył Syna Bożego, Chrystusa, który później całkiem się objawił. To są właśnie plecy Boga i ślady, jakie za sobą zostawiam, podobnie jak dla słabych oczu migotliwe odbicie słońca na powierzchni wody, przedstawiają słońce, ponieważ na nie nie można patrzeć, gdyż oglądanie wprost niweczy siłę wzroku. To jest, porównuje oglądanie Boga do patrzenia na słońce. Na słońce nie możemy patrzeć, nie możemy, prawda? I tutaj mówię o odbiciu w wodzie. I dalej mówi tak. Czym w ogóle jest Bóg w naturze swej i istocie, tego nikt, nigdy, żaden człowiek ani nie zbadał, ani niech nie bada. A czy kiedyś zbadać potrafi, niech nad tym głową myślą i sobie łamią ci, co mają po temu ochotę. Zdanie zaś moje jest takie, że Boga wypowiedzieć jest rzeczą niemożliwą, ale rozumem Go pojąć jeszcze bardziej niemożliwą. Rzecz zaś tak wielką rozumem pojąć jest zupełnie niemożliwe i nie do osiągnięcia. A więc absolutnie ojcowie mówią, akapadocy, o niepoznawalności istoty Boga i o jej niedostępności dla rozumu ludzkiego. To jest mowa o istocie Bożej, powiedzmy o czymś najgłębszym w Bogu, co jest niedostępne. A z drugiej strony poznanie Boga i Ta wiedza o Bogu absolutnie jest przydana człowiekowi i absolutnie człowiek jest wezwany do tego, aby Boga poznawać. Istoty nie może poznać, ale jest wiele rzeczy, które w Bogu może poznawać. Bazylii chyba rozróżnia takie trzy albo cztery momenty w poznaniu Boga, to znaczy w poznawaniu Boga, i nazywa to tak. Jak powiedzieliśmy jednak, istnieją różne stopnie poznania. Pierwszy. Istnieje bowiem możliwość rozumienia naszego Twórcy. Drugie. Możliwość rozważania Jego dzieł zadziwiających. Trzecie. Trzecie. Możliwość przestrzegania Jego przykazań i możliwość obcowania z Nim. Jako czwarte. I tutaj można stworzyć pewną taką drabinę albo pewne schody wartości, które Bazylii podkreśla. Po pierwsze, istnieje możliwość rozumienia naszego Stwórcy. To znaczy, że wierzymy w Boga, że widzimy, że On jest, że świat, który jest stworzony, nie może istnieć bez pewnej organizacji, bez pewnego kogoś, kto to stworzył. Możliwość rozważania Jego dzieł zadziwiających. A więc poprzez dzieła my widzimy, że Bóg jest i widzimy, że one są, dzieła są dobre, to ich Bóg również jest dobry. Możliwość przestrzegania Jego przykazań. A więc jak gdyby wypełnianie norm, które Bóg nakazał człowiekowi. I trzecie, możliwość obcowania z Nim. Czyli już bardzo bliski kontakt z Bogiem. I co Bazylii rozumie poprzez to obcowanie z Nim? My zaraz sobie powiemy. Podobnie Grzegorz z Nysy rozróżnia trzy stopnie w procesie kontemplowania Boga. Po pierwsze, w świetle, w obłoku, gdy się pozostaje, to jest pierwsze, to jest w świetle, drugie, w obłoku, gdy się pozostaje w stadium kontemplacji umysłowej i w ciemnościach za pomocą miłości. To jest bardziej mistyczne niż u Grzegorza wyrażenia. A więc Boga poznajemy, prawda, na trzy sposoby. Ostatni sposób, który Grzegorz określa, poznawanie Boga w ciemności. Porównuje to do tego, jak Mojżesz wchodzi na górę, prawda, i widzi Boga zasłoniętego skałą. Mniej więcej taka analogia do tego, co Bazylu mówił. A więc jest pewien stopień poznania Boga, prawda, modlitwy, spotkania z Bogiem, rozważania o Bogu, jest głębsze poznanie Boga, jest bardzo głębokie spotkanie z Bogiem, o którym my na koniec powiemy, a którego jak gdyby teoretkiem, można powiedzieć, był już w późniejszym okresie święty Grzegorz Palamas. I teraz kilka słów o modlitwie. O modlitwie my wiemy dużo. Ojcowie Cerkwi mówili bardzo dużo o modlitwie. Pisarze ascetyczni również mówili dużo o modlitwie. Natomiast charakterystycznym jest u wszystkich, prawda, że modlitwa prowadzi do poznania Boga. To jest nie nasze wykształcenie, nie informacje o tym, historia narodu wybranego, który Mojżesz wyprowadził z Egiptu, nie uczenie się, prawda, historii powstawania Ewangelii wiedzie nas do poznania Boga, ale wiedzie nas do poznania Boga coś innego. Święty Jan Kasjan, Klimek, mówi tak. Modlitwa w swojej istocie jest rozmową i zjednoczeniem Boga, człowieka z Bogiem. Swym działaniem podtrzymuje ona cały świat i wiedzie te pojednanie ze Stwórcą. Można ją nazwać matką, a także córką skruchy, przebłaganiem za grzechy, mostem wzniesionym nad pokusami, warownią przeciw utrapieniom. Wygasza ona duchowe walki, przecina korzenie rozpaczy, dowodzi posiadania nadziei, oddala smutek itd. Jednak modlitwa nie jest to jedynie zanoszenie naszych próśb do Boga. Modlitwa nie jest jedynie wychwalaniem Boga. Ojcowie Cerkwi będą podkreślać, że modlitwa jest jak gdyby całym naszym życiem. To jest wszystkie nasze czyny, łącznie ze słowosłowiem, to jest z wypowiadaniem modlitw, są bardzo ważne przed Bogiem. Bazyliem Wielki mówi, modlitwa stanowi prośbę o dobro skierowaną do Boga. Nie ogranicza się jednak do samych słów. Stwórca wie przecież, co jest dla nas pożyteczne, nawet gdybyśmy Go nie prosili. Nie trzeba Mu o tym przypominać. Co chcemy przez to powiedzieć? To, że nasza modlitwa nie powinna kończyć się na słowach. Jej siła bowiem bardziej polega na usposobieniu duszy oraz na dobrych i cnotliwych czynach, które winny rozciągać się na całe życie. Będziesz zatem modlił się nieustannie, jeśli nie ograniczysz modlitwy jedynie do słów, ale całym swoim postępowaniem i sposobem myślenia przylgniesz do Boga. Wtedy twoje życie stanie się ciągłą i nieustanną modlitwą. Ojcowie będą mówić, że modlitwa jest takim, po polsku my mówimy, staniem przed Bogiem, natomiast w języku słowiańskim my mówimy o chodzeniu przed Bogiem. To jest przebywaniu przed Bogiem. To jest nie tylko nasze słowne, nie tylko recytowanie tekstów modlitwy, ale nasze i wypełnianie przykazań, nasze dobre uczynki, nasz post, nasza asceza, wszystko co czynimy, czynimy z myślą o Bogu. I wtedy Bazyli mówi, rzeczywiście nasze życie staje się gdyby ciągłą modlitwą. Nasze życie staje się takim naturalnym przylgnięciem do Boga. Każde słowo i poruszenie umysłu mogą stanowić formę wysławiania Boga. Onże tak samo mówi. Inny asceta Makary, Symeon, mówi tak. Istotą wszelkiej żarliwości jest wytrwałość w modlitwie. Przez nią możemy również każdego dnia osiągnąć ponadto inne cnoty. Dostępują w modlitwie komunii z samym Bogiem, świętej, mistycznej, płynącej z energii duchowej oraz zespolenia nawet wolnej woli oraz umysłu z Panem. A więc modlitwa prowadzi do złączenia z Bogiem w tym wypadku i możemy powiedzieć, modlitwa prowadzi do poznania Boga. Więc już w pewien sposób nakreśliliśmy fakt, że poznanie Boga nie jest poznaniem intelektualnym. Możemy wiele nauczyć się z historii religii, z historii zbawienia świata, z historii Biblii, Ewangelii. Oczywiście jest to potrzebne, jest to ważne, jest to niezbędne, można powiedzieć, ale nie jest to zasadnicze. Poznawanie Boga okazuje się, może być dostępne dla człowieka niewykształconego, który nie umie czytać. Dlatego, że jego poznanie jest inne. I że święty Grzegorz Palamas mówi, że poznaniem, kluczem do poznania Boga jest modlitwa. A więc w modlitwie znajdujemy klucz, który prowadzi właśnie do tego tajemniczego, tajemniczych wyrażeń, które ojcowie nazywają poznawaniem Boga. I nazywają gdyby rzecz takim ogólnym wyrażeniem praxis, to jest działanie. Nasze działanie, nasze praxis to jest prowadzi do teoria, prowadzi do widzenia Boga. I te wyrażenia my znajdujemy bardzo często u Makarego z Egiptu, Ewagriusza z Pontu, to jest nasza modlitwa, nasze działanie prowadzą do tego, że my Boga widzimy, a to znaczy, że i Boga poznajemy. Antoni Egipski mówi tak. Ludzie niewłaściwie nazywani są rozumnymi. Nie są bowiem rozumni ci, co poznali rozprawy i księgi dawnych mędrców. Ale ci, którzy mają rozumną duszę i potrafią rozróżniać dobro i zło. Człowiek prawdziwie obdarzony rozumem nosi w sercu tylko jeden zamiar. Być posłusznym Panu Wszechświata i podobać się Mu i tak jedynie kształtować swoją duszę, by była miła Bogu. A więc nie poznanie intelektualne, nie poznanie rozumowe jest najistotniejsze. Najistotniejsze to, abyśmy wypełniali przykazania Boże, abyśmy się w ten sposób podobali Bogu. Antoni będzie mówił. Tenże sam Antoni będzie mówił, że pożądanie, ambicja i niewiedza stanowią bowiem największą chorobę duszy. To są grzechy ludzkie, tak? Pożądanie, ambicje i niewiedza. Nieznanie Boga, niepoznawanie Boga jest chorobą duszy. Bardziej współczesny święty Syłwan Atoski mówi tak. Wielu lubi czytać dobre książki i jest to pożyteczne, ale najlepsze jest jednak modlitwa. Więc ojcowie bardzo mocno zwracają uwagę na to, że poznanie Boga nie odbywa się poprzez, jak już powiedzieliśmy, poznanie intelektualne, ale poprzez, ani poprzez poznanie rozumowe, ale poprzez modlitwę i poznanie duchowe. Jan Klimak. Poznanie duchowe jest przeciwieństwem poszukiwań intelektu, dążącego do zaspokajania swojej ciekawości. Nie jest ona owocem refleksji, nie jest to wiedza kontemplacyjna i nie jest to wiedza teoretyczna. Teoretyczna wiedza o Bogu nie prowadzi do poznania Boga. Naprawdę wierzysz, że ten, kto ma poznanie światowe, może otrzymać takie poznanie duchowe? Nie tylko nie może on w takich warunkach otrzymać poznania duchowego, ale też nie może go nawet poczuć. Nie jest możliwe, aby otrzymali je starający się zdobyć go wyłącznie poprzez studiowanie. Albowiem poznanie duchowe jest proste. Dopóki rozum nie wyzwoli się z mnóstwa myśli, dopóki nie osiągnie on prostoty, czystości, nie może poczuć poznania Boga. To są słowa świętego Izaka Syryjczyka. Ojcowie wręcz będą mówić, że poznanie intelektualne w pewnych warunkach przeszkadza w poznaniu duchowym. To jest ludzka uczoność w takim świeckim pojęciu absolutnie przeszkadza w poznaniu Boga. Jeśli ktoś chce dążyć do poznania Boga, powinien, może to nie najlepiej zabrzmi, ale wyzbyć się tego poznania czysto ludzkiego. To jest odrzucić wszelkie swoje teorie, odrzucić chęć intelektualnego poznania Boga na rzecz poznania Boga duchowego. I tylko wówczas ono jest możliwe. W innym wypadku ono jest niemożliwe. I te duchowe poznanie Boga, ono nie jest zarezerwowane, jak powiedzieliśmy, dla ludzi wykształconych. Ono jest dostępne każdemu. I dla człowieka wykształconego, i dla człowieka, który nie potrafi czytać. Może być ono zdobyte przez analfabetów, często bardziej zdolnych, aby go dostąpić, niż ci, którzy zwiedzeni swoimi zdolnościami intelektualnymi pogrążają się w dziedzinę pseudopoznania. Objawi się ono wszystkim tym, którzy w bojaźni Bożej i przez praktykowanie przykazań w życiu ascezy osiągnęli czystość, prostotę i pokorę serca. I dlatego też święty Makary egipski będzie mówił, że jeśli jesteś teologiem, będziesz prawdziwie się modlił. Ale, a jeśli prawdziwie się modlisz, jesteś teologiem. To znaczy nie poznanie intelektualne czyni człowieka teologiem, ale poznanie duchowe czyni człowieka teologiem. I kończąc już to moje krótkie wystąpienie, chciałbym właśnie nawiązać do świętego Grzegorza Palamasa i do jego nauczania o poznaniu Boga. Wydaje mi się, że dzisiaj już Państwo byliście w różnych cerkwiach, słyszeliście dużo informacji o Grzegorzu Palamasie. Trzeba pamiętać, że teologia świętego Grzegorza Palamasa, no nie powiem, że została odkryta, ale w jakiś sposób, w nowy sposób naświetlona, poprzez naukowy sposób. Nie chcę zaprzeczyć tego, co wcześniej mówiłem, że przez intelektualne poznanie, prawda, intelektualne poznanie Boga jest bardzo istotne, ono jest potrzebne, ale teologia Grzegorza Palamasa została na nowo odkryta, można powiedzieć, w XX wieku. Zwrócono uwagę właśnie w latach 50. XX wieku na tego bizantyjskiego albo późnobizantyjskiego uczonego, mnicha, później arcybiskupa Tesalonik, który właściwie ujął w pewne sformułowania teologiczne to, co istniało jako depozyt, co było żywe w cerkwi do wieku XIV i pozostało ono żywe i dzisiaj, aktualne. To znaczy chodzi o właśnie poznanie Boga i obcowanie z Bogiem. Nie będziemy sięgać już do całej kontrowersji związanej ze świętym Grzegorzem, a wyniknęła ona jak gdyby na bazie polemiki z innym greckim uczonym, który był w pewien sposób owładnięty duchem humanizmu ówczesnego, który był wielkim specjalistą od świętego, może nie świętego, a pseudo-Dionizego Areopagity, który bardzo mocno podkreślał niepoznawalność Boga, niepoznawalność istoty Bożej. A Grzegorz natomiast mówi, że absolutnie niepoznawalność istoty Bożej jest żywa, to jest, Bóg jest niepoznawalny, ale są też rzeczy, które możemy w Bogu poznawać. I są mnisi, którzy mieszkają na Świętej Górze, którzy poprzez praktykę ascetyczną, modlitewną są w stanie i widzą niestworzone światło Boże. Jeśli sięgniemy do dzieł z IV wieku, wspomnianego Makarego, czy Ewagriusza, czy późniejszego Maksyma Wyznawcy, czy jeszcze późniejszego Symeona Nowego Teologa, absolutnie przekonamy się, że ten aspekt i ten moment widzenia światła Bożego i objawienia się Boga człowiekowi w pewnych szczególnych warunkach, jako dar niewysłowiony, przejawia się bardzo często właśnie u tych pisarzy, na przestrzeni całych wieków. A więc to świadczy o tym, że ta tradycja i to nauczanie Grzegorza absolutnie miało rację bytu i ma rację bytu. Grzegorz mówi o tym, że człowiek poprzez ciągłą kontemplację, ciągłe myślenie o Bogu, wówczas już na Atosie też ukształtowała się forma modlitwy, którą nazywamy modlitwą jezusową. Poprzez taką ciągłą modlitwę człowiek jest w stanie oglądać Boga w jego niestworzonym świecie. Jest to dar wyjątkowy, jest to dar szczególny, właśnie przydany człowiekowi, który prowadzi takie życie i który dostępuje takiej łaski, bo to takie dostępowanie tej widzenia i stworzonego światła jest łaską Bożą. I Grzegorz mówi, że absolutnie trzeba się zgodzić, że istota Boża jest niepoznawalna. A co jest poznawalne, to to, że Bóg jak gdyby wysyła promienie od siebie. I tymi promieniami, te promienie Grzegorz nazywa energiami bożymi. To jest jak łaska Boża. Na słońce nie można patrzeć, natomiast promienie słońca my odczuwamy. Dzisiaj słońca nie jest wiele, prawda? Niemniej jednak my wiemy, że to dzięki słońcu my dzisiaj bez światła nawet tutaj rozmawiamy i dzięki temu światłu my wzajemnie się widzimy. A więc porównuje energię Bożą do światła, które jest dostępne dla człowieka. Istota Boża, tak jak słońce, jest niedostępne dla człowieka, natomiast energia Boża jest dostępna dla człowieka w warunkach, kiedy ten człowiek żyje absolutnie głębokim wypełnianiem przykazań Bożych, żyje głęboką ascezą i żyje pełnią życia w miłości skierowanej do Boga.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.